Słuchasz Weszło FM.
Porcja muzyki relaksacyjnej w tak zwane wczesne popołudnie robi robotę w piątek przed weekendem, a tak naprawdę w trakcie już można powiedzieć w pewnym sensie weekendu żużlowego. Audycja Metanol, Michał Łopaciński, witam serdecznie i zapraszam. Tak, stało się tak niesłychanie, że pomimo tego, że jest Grand Prix Czech w stolicy kraju naszych południowych sąsiadów, to ja jestem w Warszawie. Będę w Warszawie i będę też oglądał razem z wami Grand Prix Czech, no ale wiadomo, koronawirus tak pokrzyżował szyki, że dziś nie nadajemy z radiowych zaświatów, a na żywo. A dowodem tego niech będzie to, że zaraz chrząknie, złapie wdech, oddech i zacznie tutaj ze mną freestylować Sławomir Kryjom, ekspert Kanal Plus, no i oczywiście znamienita postać świata żużlowego. Dzień dobry, Sławku.
Dzień dobry, witam.
O Jezu, to tak skromnie dzisiaj.
Nieskromnie, spokojnie.
Bez riposty, na spokojnie w ogóle. Ojej, co to się stało? Co tam w Lesznie dobrego?
Piękna pogoda, słoneczko świeci, także piękna złota jesień.
Okej, okay, to bardzo zazdraszczam, chociaż Warszawy też nie najgorzej pod tym względem, powiem szczerze, aczkolwiek rejony jakoś Wielkopolski i Dolnego Śląska jakoś tak zawsze jesienią takie jakieś takie kolorowe bardziej, tak mi się wydaje przynajmniej. No nie wiem, takie mam spostrzeżenia, ale dobrze, nie będziemy rozprawiać teraz o meteorologii, o pogodzie, o aurze, chociaż ta dziwna towarzyszy dzisiejszym zawodom, bo zaczniemy, Sławku, jeśli pozwolisz, od cyklu Grand Prix, czyli tego, co dziś i jutro przed nami na praskiej markecie, czyli Grand Prix Czech, nieprzerwanie od 97 roku rozgrywane, ale jakoś tak mam poczucie, że tak dziwnie, zanim przejdziemy do szczegółów sportowych. Nie masz takiego wrażenia? Tak jakoś tak trochę na siłę?
No chyba troszkę na siłę, biorąc pod uwagę, jak wygląda w tej chwili sytuacja epidemiologiczna w Czechach. Ja jestem osobiście zdziwiony, że te zawody dojdą do skutku, bo mimo wszystko jest to jakieś zagrożenie. Zawodnicy nie przyjeżdżają tam tylko na zawody i nie wracają, tylko zostają tam na noc, śpią w hotelach. Także dla mnie ta decyzja o rozgrywaniu Grand Prix w Pradze w tym roku, biorąc pod uwagę tą sytuację, która jest na pewno bardzo dyskusyjna.
No właśnie, ja tak się zastanawiam, czy to nie jest, wiesz, że zawsze jestem daleki od szukania antypolskiego spisku wśród organizatorów cyklu Grand Prix, ale w tym momencie jakoś tak nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to jest po to, żeby no już jakby trochę podtrzymać iluzoryczne wrażenie międzynarodowości cyklu Grand Prix, jeśli chodzi o miasta organizatorów.
No myślę, że mamy taki rok, że spokojnie mogliśmy wszystkie rundy rozegrać w Polsce i byłoby to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Chociażby w ten sposób zostały zorganizowane indywidualne mistrzostwa Europy w lipcu. Wszystkie 5 rund były się u nas w kraju i myślę, że wszyscy byli bardzo zadowoleni z tego powodu. Natomiast tutaj to ryzyko na pewno jest zwiększone i mam tylko nadzieję, że nie wpłynie to na rozgrywki polskiej ekstraligi, bo to już była katastrofa.
O, zdecydowanie. To już byłby w ogóle rewolucja w rewolucji, w ewolucji, i tego byśmy nie chcieli. Tfu, przez lewe ramię, skoro już tam zawodnicy muszą być, to niech uważają po prostu na siebie i myślę, że to będzie drugi powód, żeby trzymać ten drugi kciuk, tak? Że jeden kciuk będzie za, oczywiście każdy za swojego faworyta, idola, drugi kciuk za to, żeby wszyscy zdrowo i nie tylko cało i zdrowo, ale zdrowo też, jeśli chodzi o biochemię, przetrwali te rywalizacje. No dobrze, ale skoro ona już jest i skoro ma się odbyć, to przejdźmy, Sławomiru, drogi kochany, do sportu. Fredrik Lindgren 66 punktów, Bartosz Zmarzlik 59, Maciej Janowski 57 i potem cała grupa plejada gwiazd w pościgu. I zastanawiam się, czy w Pradze jakby sam sobie zadaję to pytanie, czy tutaj będzie też rodzaj jakiejś niespodzianki, że ktoś z dołu wyskoczy, tak jak Jason Doyle w Gorzowie, który przeskoczył, wyskoczył i nagle zaczął się liczyć w walce o może nie o najwyższe laury, bo tutaj jeszcze 24 punkty do odrobienia, ale o podium, myślę, jest w tego zasięgu. Czy będzie raczej zgodnie z przewidywaniami, czyli będziemy podniecać się występami biało-czerwonych, a i tak wygra ktoś inny?
Znaczy ja myślę, że na tym etapie rozgrywek każde rozstrzygnięcie jest możliwe i jak popatrzymy na to, co wydarzyło się przez dwa dni w Gorzowie, to faktycznie widać, że Jason Doyle wraca do swojej najwyższej formy, jest też skuteczny, był też skuteczny w rozgrywkach ligowych w ostatnich meczach. Przed polską publicznością nie będzie miał już okazji się zaprezentować podczas meczu ligowego, bo jego włókniarz Częstochowa nie awansował do fazy playoff, także Jason ma teraz dużo wolnego czasu i pytanie, jak to przełoży się na jego formę, bo obaj doskonale wiemy, że on musi startować bardzo, bardzo często i wtedy jest w tej swojej optymalnej formie, a teraz trochę tej jazdy może mu zabraknąć. Natomiast Praga jest na tyle specyficznym torem, gdzie nie ma miejsca na błędy, liczy się przede wszystkim dobry start i rozegranie pierwszego łuku, bo walki na dystansie mamy tam jak na lekarstwo. Także może to być trudny turniej dla Jasona, ale mówię, każdy turniej też jak gdyby generuje swoich własnych bohaterów i nie jest powiedziane, że akurat Jason takim zawodnikiem nie będzie.
No właśnie, ja się tak zastanawiam, myślę o tym tercecie częstochowskim, który oglądaliśmy na podium w Gorzowie, jakby zapowiadał nam wspaniale wówczas rozegrany mecz Leszno-Częstochowa. Natomiast myślę sobie też pod kątem występu ich później w Częstochowie, myślę o Madsenie, Lindgrenie i właśnie Jasonie Doyle'u wspomnianym, Doyle'owi dajmy spokój, że być może Madsenowi i Lindgrenowi brak odpowiedzialności związanej z wynikiem klubowym może w tym przypadku pomóc. I zastanawiam się, czy to jest brutalna prawda, wyssana z palca teoria, czy rzeczywiście tak może być?
Znaczy, mamy w żużlu coś takiego jak syndrom Jasona Krampa, tak? On po bardzo dobrych turniejach w Grand Prix zawsze drugiego dnia w lidze, znaczy może nie zawsze, ale przeważnie prezentował się troszkę słabiej. Dlatego ten dwudniowy cykl to też jest nowość dla zawodników, bo zawsze mieliśmy jeden turniej, teraz trzeba pojechać w dwa dni, dwa turnieje i to jest na pewno spore obciążenie zarówno dla zawodnika i zarówno pod względem mentalnym, jak i fizycznym. Także różnie to bywa. No, Fredrik Lindgren kapitalnie prezentował nam się w Grand Prix w Gorzowie w ostatni weekend, a w Lesznie już jako jeden z liderów zespołu już się nie popisał, także można powiedzieć, że różnie to u zawodników jest, także no zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak ten turniej nam się potoczy i jakie to będzie miało przełożenie na niedzielne mecze półfinałowe w Ekstralidze.
Ja nie chcę ferować tu wyroków, ani wracać specjalnie do tematu, aczkolwiek tematu punktacji w klasyfikacji generalnej, no bo jest jaka jest i trzeba sobie z tym już radzić, że tak powiem, ale po czterech rundach można się pokusić o pewnego rodzaju podsumowanie, drugie dopiero po 8 rundach tak naprawdę, ale znamy twoje stanowisko, poznaliśmy je w Gorzowie, Sławek, że nie jesteś fanem tej punktacji. Znamy stanowisko trenera Marka Cieślaka, z którym osobiście ja też się zgadzam, że jeżeli już jakaś miałaby być zmiana, to lepiej wrócić do starego, czyli razy dwa w finale, bo wtedy rzeczywiście jest to czytelne dla kibica niezwiązanego z żużlem, jakby tak bardzo na co dzień, tak? Czyli ten nie takiego, który liczy punkty i tak dalej, tylko który później patrzy sobie, jak to się przekłada wynik na klasyfikację generalną i potem się mocno dziwi, że zawodnik z drugiego miejsca miał 17 punktów, a ten, kto wygrał turniej, miał tych punktów 15 przykładowo, tak? No bo rzeczywiście to było trudne do wyjaśnienia. Natomiast mam wrażenie, że próbowano szukać rozwiązania względnie sprawiedliwego, kiedy tak się przyglądam tej klasyfikacji, i chciałbym poznać twoje zdanie w odniesieniu do mych słów, a mianowicie jak ktoś jest dobry, to jest dobry i sobie poradzi, ale ten powiedzmy słabszy, ktoś kto ma słabszy dzień, w tym momencie zyskuje dzięki tej punktacji w klasyfikacji generalnej, zwłaszcza jak popatrzymy na miejsca od chyba szóstego, nie, od tak, od chyba piątego miejsca już są co jeden punkt, tak? Czyli w tym momencie był tam przykład chyba z Gorzowa, tak? Artioma Łaguty, który zdobył 5 punktów, ale 8 do klasyfikacji generalnej na przykład.
No tak, no mi się ta nowa klasyfikacja nie podoba. No, w poprzednich rozgrywkach mieliśmy sytuację taką, że tak naprawdę każdy bieg był ważny i każdy bieg, można powiedzieć, dawał punkt do klasyfikacji generalnej i jak gdyby to był moim zdaniem lepszy wykładnik aktualnej formy zawodnika. Dzisiaj może ktoś sobie zdobyć 8 punktów, awansować do półfinału i wyjechać z rundy Grand Prix z 20 punktami, bo akurat uda mu się wygrać finał. Także uważam, że tak naprawdę ta runda zasadnicza dzisiaj ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Zresztą obserwujemy to po zachowaniach zawodników. Kiedyś nie było takiej żonglerki motocyklami. Dzisiaj zawodnicy często te motocykle zmieniają szybciej, po prostu ryzykują. I wydaje mi się, że po prostu ta poprzednie zasady klasyfikacji generalnej powodowały to, że każdy bieg miał znaczenie i każdy bieg było coś. No dzisiaj tego nie mamy. Tak naprawdę zaczyna nam się walka od biegów półfinałowych, kiedy mamy te biegi decydujące, tak zwane decidery, i wtedy nam się zaczynają dopiero zawody. Także ta punktacja, która teraz jest, powoduje, że zawodnicy bardziej kalkulują, pozwalają sobie na większe zmiany w sprzęcie, mają możliwość po prostu szukania innych rozwiązań. Czy takie coś cechuje mistrza świata? No nie wiem. Mistrz świata powinien być przygotowany do zawodów od początku do końca, także zdecydowanie byłem za poprzednią klasyfikacją.
W kontekście tego, co powiedziałeś, jeszcze ostatnie słowo w tym temacie, to jest chyba trochę w dużym uproszczeniu powrót, bo użyłeś słowa taki trochę eliminator, znaczy nawet nie trochę, tylko użyłeś słowa eliminator, że to jest trochę taka skondensowana wersja tego, co w ogóle kiedyś było, kiedy 25 zawodników stawało na starcie, bo tam rzeczywiście były wyścigi bez punktów, właśnie te eliminacyjne. I zawody były podzielone wtedy na dwie fazy, że faworyci to czekali połowę zawodów, dwie godziny siedzieli, się nudzili, zanim wyruszyli na tor.
No dokładnie, tam kompletnie nie było dynamiki w tych zawodach i uważam, że to była chyba najgorsza z możliwych formuł do rozgrywania cyklu indywidualnych mistrzostw świata. Ktoś chciał na siłę zaprosić większą ilość zawodników, a przeważnie i tak najlepsi zawodnicy startowali dopiero w drugiej części zawodu, w momencie, kiedy ci słabsi już byli po prysznicu i mogli jechać do domu. I moim zdaniem taka sytuacja, kiedy trzeba jechać, nie wiem, 1000 kilometrów na drugi koniec Europy po to, żeby odjechać 2 czy 3 wyścigi, no miała się kompletnie z celem, dlatego dobrze, że wrócono do tej klasycznej tabeli 20-biegowej.
Tak jest, to przynajmniej tu jesteśmy na pewno zgodni. Sławek, nie wypominam ci wieku, choć nie jesteś aż tak dużo starszy, wbrew pozorom ode mnie, jakby można było się tego spodziewać, ale wcześniej zacząłeś, że tak się wyrażę. Na czym polega?
Jestem w takim wieku, że teraz zaczęło się życie. Tak?
No, to jesteś w prime.
Absolutnie. Jeszcze jestem w takim wieku, że z przyjemnością odchodzę u rodziny, także nie mam żadnego problemu.
Ale to nie, ja bardziej w kontekście tego doświadczenia, to nie chciałem tutaj pić do wieku, znaczy napić to się możemy, ale po pracy i po sezonie. Natomiast tak poważnie mówiąc, na czym polega, Sławek, fenomen Pragi? 23 turnieje, 23 razy Polacy w finale, oczywiście zdarzało się tak, że nie zawsze jakby rok po roku, ale było na przykład po 2 Polaków w finale i tak dalej. Fenomen polskości Pragi, bo chyba tak możemy mówić, bo wiem, oczywiście zwycięstwa były tylko 3. 2 Tomasza Goloba i 1, uwaga, pamiętasz kogo?
2 Tomasza Goloba i 1 kogo z Polaków?
Tak.
Maćka Janowskiego.
Nie, ja też tak myślałem, bo jak szedłem z głowy, czyli z niczego, Nie. Janusz Kołodziej w zeszłym roku.
Tak,
Janusz Kołodziej w zeszłym roku.
Jedyny turniej, który wygrał.
Tak jest, tak. Taki myk zasadził, że tak powiem, w historii. Ale okej, zwycięstwo, finał, kiedy już jesteś w finale, to jest zupełnie co innego, niż jakby najpierw musisz do tego finału wjechać. Później już emocje zaczynają trochę od nowa, już jest tylko 4 i tak dalej, i tak dalej. Więc idąc tym tropem statystycznym, na czym polega właśnie ten fenomen polskiej Pragi? Bo jednak jest to chyba, no tak jak żartowałem na początku, no Polacy będą jechali jak z nut, prawdopodobnie będziemy trzymać za nich kciuki, a i tak wygra ktoś inny pewnie. Natomiast tak całkiem serio, no biało-czerwoni swój udział w historii, w budowie historii turniejów czeskich, no mają niebagatelny udział.
Na pewno tak. No to, że Praga jest polska, jeśli chodzi o zawody szuszlowe, no to wiemy od wielu lat. Powiem tak, przynajmniej na początku cyklu tak było, że Praga była bardzo fajnym turniejem ekonomicznie, bo były sporo tańsze bilety na te zawody niż chociażby w Polsce. Jest stosunkowo blisko z naszego kraju. Poza tym Praga ma też swoje walory turystyczne, do tego smażony ser, czeskie piwo. To są rzeczy, które na pewno przez wiele lat ściągały polskich kibiców na trybuny do Pragi i to pewnie się w najbliższym czasie nie zmieni, aczkolwiek mamy określone ograniczenia i na pewno nie będzie mogło być tylu kibiców, co zawsze.
O ile w ogóle będą.
O ile w ogóle będą, także ja byłem kilka razy na zawodach w Pradze podczas cyklu Grand Prix. Byłem
coś, parę ty, ja razy też.
Byłem też parę razy w Pardubicach na innym turnieju, najstarszym turnieju żużlowym w Polsce, w Czechach i w Europie, czyli na
Złotej Piłce.
Tak, i to zawsze te zawody w Czechach, moim zdaniem, pomimo ich rangi, zawsze są w takiej bardzo fajnej atmosferze, bardziej takiej piknikowej, gdzie moim zdaniem nie ma aż tak dużej spiny jak u nas. I myślę, że wielu kibiców tęskni za takim różem lat 80., 90., a mimo wszystko te zawody w Czechach organizowane teraz bardziej właśnie przypominają te czasy, do których wielu kibiców tęskni.
Czyli możemy użyć słowa po prostu, że jest tak swojsko.
Tak, jest swojsko, jest naprawdę pełen luz. Oczywiście nie dotyczy to zawodników, że nie jadą o tytuł idealnego mistrza świata, ale z pewnością te zawody w Czechach mają swój klimat.
Mówiliśmy wielokrotnie o tym, że Cardiff to jest takie żużlowe Monako, bo wiadomo, turniej BSI-owy, czyli organizatorów, tak, na ich ziemi i tak dalej, więc pełne napinka. Warszawa jako największy turniej, też fantastyczny. I nie wracajmy już do pierwszego turnieju, bo później kolejne szybko zmiotły, że tak powiem, ten niesmak historii, który gdzieś tam nastąpił. Natomiast to chyba żużlowe Monako to nie będzie Cardiff, tylko Praga, tak już płynąc troszeczkę w filozofię.
No, na pewno coś w tym jest, natomiast ja powiem szczerze, że to Monako to my chyba mamy mimo wszystko w Warszawie, to jest zdecydowanie najlepszy turniej. I
tu ci przerwę, bo ja się odnoszę do historii, jakby ciągłości trwania, wiesz, długości, jakby tych rzeczy.
Okej, okay, no na pewno Cardiff było chyba pierwszym dużym stadionem, na którym rozegrano tak duże zawody i zawsze tam frekwencja była imponująca i zawsze można było spotkać wielu Brytyjczyków czy też wielu kibiców z naszego kraju, którzy na co dzień mieszkają w Wielkiej Brytanii. Było to czuć na trybunach, szczególnie wtedy, kiedy był odgrywany hymn polski lub też brytyjski. Także biorąc to wszystko pod uwagę, to na pewno Cardiff to jest miejsce, za które fajnie się jedzie na Grand Prix, bo też miałem przyjemność parę razy być i na pewno zawsze z bardzo dobrymi wrażeniami wracałem do domu.
No i to jest chyba najdalsza europejska podróż tak w ogóle, jakby ten sezon odbywał się normalnie, to nie ma jakby z perspektywy no naszej, czyli jakby warszawsko-polskiej, tak, no bo wiadomo, że ty w Lesznie siedzisz, ale jakby z naszej perspektywy to jest rzeczywiście najdalsza wyprawa na starym kontynencie.
Czy używając słów jednego polityka, ja mam zdecydowanie bliżej z Leszna do Cardiff niż z Warszawy i nie wiem, czy zawsze lataliśmy z Warszawy,
ale
chcieliśmy latać.
Jedziesz tam używanym kabrioletem i rozliczasz delegację?
Nie, śmieję się teraz oczywiście, także ja mam 350 kilometrów bliżej do Cardiff niż wy, także na pewno ta podróż zawsze była szybsza i bardziej komfortowa.
To dlatego, cwaniaczku, przez Warszawę żeś podróżował, a widzisz, wszystko się wyjaśnia, mamy cię, afera, rozpętana afera, no dobra, ale...
Ja zawsze słyszałem, że Warszawa jest naszym oknem na świat, także wiesz, my z prowincji nie mamy takich możliwości logistycznych, zawsze musimy gdzieś dojechać, zanim się ruszymy w świat.
Słuchaj, ja się solidaryzuję teraz właśnie z miastami wielkości swoją drogą Leszna, bo ja, jak wiesz, mieszkam pod Grójcem, który jest nawet ciut mniejszy, jak żeśmy ostatnio liczyli, od Leszna, więc jakby ja też z tego okna na świat teraz korzystam. Wiesz, ja już go nie otwieram, ja z niego korzystam.
Z całym szacunkiem, to Grójec to mógł być chyba dzielnicą Leszna, jeśli się dobrze nie mylę, tak?
No a ile masz? Poczekaj, dobra, wątek geograficzny w metanolu, ile? 50 tysięcy macie, tak?
My?
Czy 70 w Lesznie?
Blisko 70.
No to dzielnicą nie, ale mniejszy jest.
A ile jest mieszkańców w Grójcu?
Wiesz co, to zależy, czy liczysz metropolię ze wsiami dookoła i powiatami, czy liczysz samo miasto. Nie, wiesz co, Grójec ma chyba około 30-40, coś takiego. Bo to jest niejednoznaczne, bo zależy, czy na przykład widzisz, moja wieś, która jest 7 kilometrów od Grójca, czy 8, ona w zasadzie jest, staje się dzielnicą niemalże Grójca. Wiesz, jakby ktoś administracyjnie, tak jak w Zielonej Górze, zatoczył, zakreślił szersze koło cyrklem, to...
Jak ja bym tutaj taki wziął cyrkiel teraz na mapę i zrobił taki okrąg 10 kilometrów w promieniu od Leszna, to myślę, że tych ludzi tu mieszka ze 100 tysięcy, także...
Słuchaj, ja po prostu szukam, wiesz, argumentu, że jakby próbuję powiedzieć okno na świat i próbuję to słowo...
Nie, dobra, skończmy ten temat, zaraz mi powiesz, że mieszka mieszkańców na Ursynowie, twoim ukochanym i i będę musiał zakończyć ten temat, bo będzie mi zwyczajnie przykro.
No, myślę, że Leszno mogło być dzielnicą Ursynowa. Mam cię, mam cię.
To dobre.
Okej, ale wróćmy jeszcze do sportu tak szybciutko. Ja wiem, że jak powiem to imię i nazwisko, to jakby słuchacze mogą się poczuć, że z lodówki zaraz wyskoczy, ale taka jest prawda. No, Bartosz Zmarzlik jest na ustach wszystkich, bo jest obrońcą tytułu Mistrza Świata. Jest obecnie wiceliderem klasyfikacji generalnej i myślę, że bardzo dużo osób zadaje sobie pytanie, czy Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski też, jakby no Maciej Janowski był w swoim debiucie w 2015 roku, był na podium w Pradze, natomiast czy Bartosz Zmarzlik wreszcie też będzie mógł z kolegami sobie poopowiadać? Stary, ja też tam byłem, też stałem na tym podium, wreszcie!
No to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę wszystko może się wydarzyć i pamiętajmy, że to są zawody regionalnego mistrza świata i jedzie 16 najlepszych zawodników na świecie, czy tam 15 z zostałymi numerami, więc ja bym absolutnie nie wykluczał żadnego scenariusza, także zobaczymy.
Okej. I jeszcze dwa takie przewidywania, bo tu akurat masz doświadczenie, niestety, tu mówię niestety, dlatego że pokatulkany, używając języka Marka Chłaski, pokatulkany niemiłosiernie Martin Waculik po ostatnim meczu ligowym, też wstrząśnięty, niezmieszany Patryk Dudek, mam nadzieję, że wracający do formy, bo ta adrenalina, sam mówił, że adrenalina meczu o playoffy w Lublinie też go napędzała przy okazji jeszcze tego wszystkiego. No właśnie, jak bardzo oni mogą zamieszać? No wiadomo, że koszula bliższa ciału, więc zaczniemy od Patryka Dudka. Mimo że Martin przesympatyczny gość.
To na pewno tak. No to są zawodnicy, którzy na pewno mają problemy zdrowotne, szczególnie Martin Waculik, bo z niego wypadek wyglądał naprawdę koszmarnie podczas ostatniego meczu w Lublinie. Sam jestem ciekaw, jak się zaprezentują i jakie to będzie wyzwanie dla ich organizmów. Mówię tu w kontekście obu zawodników. Bo pamiętajmy też, że po dwudniówce w Pradze będzie czekał ich też mecz ligowy i to nie byle jaki, bo półfinał drużynowych mistrzostw Polski. Będą jeździć przeciwko Unii Reszno. W pierwszym meczu tych zespołów na pewno sobie poradzili doskonale. Jak będzie tym razem, trudno mi powiedzieć. Natomiast na pewno będzie to dla nich spore wyzwanie, w szczególności dla ich organizmu.
No to skoro zacząłeś o wątku, czy wspomniałeś o wątku playoffów, to jeszcze na koniec, zanim Mirosław Jabłoński pojawi się na antenie, to właśnie, ja tak jechałem teraz do radia z przeświadczeniem, a zadam to pytanie, a co, a dla hecy? Wiesz co, nie, akurat jechałem.
Mam takie przeświadczenie, że w Lesznie to my jeździmy, a w Korkach stoicie tylko.
Wiesz co, jak się przeprowadziłem do rzeczonych okolic grujeckich czy podgrujeckich, to tak, wiem teraz i się zaczynam denerwować, jak stoję 3 minuty. A to taki nawyk, a jak stoję w Warszawie, to w Korku, to już w ogóle chcę wysiąść i w ogóle rzucić to i pojechać w Bieszczady. To fakt. Natomiast nie, muszę przyznać obiektywnie, że teraz wjechałem i dojechałem bez korka. Znaczy, tę sytuację drogową w Lesznie czy w Grójcu nazwalibyśmy korkiem, natomiast w Warszawie to była płynna jazda. O, tak się wyrażę. Okay. Więc kiedy jechałem i kiedy właśnie korzystałem z uroków płynnej jazdy po mieście stołecznym, to pomyślałem, a zadam dla hecy to pytanie. Jak bardzo mocno kibice w województwie lubuskiem liczą na swoje zespoły, żeby były derby w finale? To akurat jest pytanie takie, które można skierować do tych kibiców, tychże, i to jest oczywista odpowiedź, że bardzo. Natomiast myślisz, że to jest realne?
Myślę, że jest to realne. No, wszystkie drużyny mają takie same szanse na awans do półfinału. Szanse wynoszą 50%. Co się wydarzy w tych dwóch meczach, to zobaczymy. Znamy naszą Ekstraligę.
No to była poprawna politycznie odpowiedź, Sławku, a teraz tak szczerze.
No myślę, że szczególnie Gorzów jest rozpędzony jako zespół i myślę, że tutaj mimo wszystko oni są faworytem w starciu ze Spartą Wrocław, która ma swoje problemy. Natomiast jeśli chodzi o mecz...
Zielona Leszno.
Tak, Zielona Leszno. No to wiemy, że Zielona Góra jest jedynym zespołem, która zdobyła punkt bonusowy na Unii Reszno i to się wydarzyło pierwszy raz od 3 sezonów. Zobaczymy tylko jak bardzo Unia Leszno wyciągnęła wnioski z pierwszego spotkania, bo w końcówce tego meczu było widać, że ten zespół już funkcjonował jak należy, ale już było za późno, żeby odrobić wszystkie straty. I moim zdaniem tutaj mimo wszystko faworytem będzie Unia Leszno, czyli aktualny drużynowy mistrz Polski.
No tak, zwłaszcza że Piotr Baron, trener Unii Leszno, może nie tyle obawiał się włókniarza Częstochowa w tym ostatnim niedzielnym spotkaniu, czyli tym, którym włókniarz mógł ewentualnie jeszcze walczyć o play-off, o włókniarzu Mirek Jabłoński za chwilę więcej powie. Natomiast jakby Piotrek, no może nie to, że bo absolutnie duży szacunek do rywala był, natomiast on powiedział, że to jest taki sprawdzian, bo Unia Leszno była pewna tego udziału w fazie play-off, pewna pierwszego miejsca, pewni zawodnicy, pewni, bo to nie one, tylko oni. Natomiast jakby widać było, że w tych wypowiedziach przedmeczowych i pomeczowych, że miał sporo uwag do swojej drużyny, mimo że uznaliśmy, że ten egzamin, jeżeli Częstochowa miała być takim egzaminatorem w ogóle Unii Leszno, to te wieszczenie kryzysu, to wieszczenie kryzysu jednak można odłożyć ad acta. Bo pamiętasz, były takie przed niedzielą przewidywania.
Nie da się wygrać wszystkich meczów w sezonie. Unia w tym sezonie przegrała 3 takie spotkania. Natomiast cały czas jest Unią Leszno, troszeczkę przebudowaną w stosunku do poprzednich lat, ale cały czas robiącą bardzo dobry wynik. No, Leszczynianom za darmo pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej nie dał, a oni tak naprawdę 3 kolejki przed końcem to pierwsze miejsce sobie zapewnili i mieli pełen spokój. Być może wkradło się jakieś rozprężenie, ale tak jak mówisz, no egzaminator był znakomity. Włókniarz Częstochowa z 3 zawodnikami z podium dzień wcześniej w Gorzowiec Grand Prix, czyli z Lindenem, Doylem i Madsenem, plus Jakub Miśkowiak, jeden z najlepszych juniorów w polskiej lidze i w ogóle reprezentant naszego kraju. Także to była bardzo solidna ekipa i moim zdaniem ten sprawdzian wyszedł dobrze, ale skoro Piotr Baron twierdzi, że wyszedł średnio, to znaczy, że jest najbliżej tego zespołu, więc na potencjał i...
I halo? I o, i zniknął nam Sławomir. Tak się zdarza. Żywa antena. Jeszcze Janiu tutaj spróbuje uratować sytuację, kręcąc jeszcze raz nie do Sławomira. Ma taki telefon na korbkę w ogóle. Także Janiu, żeby tam paluszki w odpowiednią dziurkę, żeby wejszły. A, bateria padła. Ojej, no dobrze, no tak się czasami dzieje, ale mniej więcej wiemy już, jakby generalnie i tak zmierzaliśmy do końca tej dyskusji ze Sławomirem, także jeżeli nas gdzieś słucha teraz, być może na laptopie, bo na telefonie nas nie słucha, bo padła mu bateria, to możemy powiedzieć dzięki Sławek za twój głos, że tak powiem, w sprawie. Wspominałem już, że Mirosław Jabłoński pojawi się na antenie. To będzie przypomnienie rozmowy... A, mamy Sławka, tak? Jest Sławek?
No, jesteś. Coś nam przerwało.
No widzisz, bo już myślałem, że mieliśmy podejrzenia, że bateria padła w telefonie, ale spokojnie, nic się wielkiego nie stało, także jesteśmy, kontrolujemy sytuację, niczym właśnie Piotr Baron w meczu z włókniarzem Częstochowa. Jeszcze tylko jedna wrzutka a propos tego, bo powiedziałeś, że oczywiście wiadomo, najbliżej drużyny jest Piotr Baron, zwłaszcza że my też poszpiegować nie możemy, bo COVID i obostrzenia, więc nawet nasze szpiegowskie macki nie sięgają tak głęboko w tym sezonie. Natomiast nie mogę oprzeć się wrażeniu, przy całym szacunku dla drużyny Piotra Świderskiego, że to egzaminator, czyli włókniarz, był jednak w lekkiej niedyspozycji. No oczywiście mówimy, mam na myśli też między innymi syndrom Jasona Krampa, ale też nie tylko, no bo Paweł Przedpełski myślę, że też wyjechał z głową pełną przemyśleń z Leszna.
No myślę, że tak. Ja myślę, że Unia potwierdziła swoją siłę i to jest naprawdę niewygodnym przeciwnikiem, szczególnie na własnym torze, także... Myślę, że Hydra w końcu wróciła z urlopu, bo taki mały kryzys w sierpniu gdzieś tam się wydarł i zobaczymy. No, play-offy zaczynamy wszyscy od zera i to będzie już kompletna weryfikacja tego zespołu i tego, na co go stać w tym sezonie.
Chcesz jeszcze o parze wrocławsko-gorzowskiej, czy już po prostu... Nie? Dobra.
Nie, muszę kończyć.
Dobrze, okej, okay. Nie ma problemu, Sławku, także bardzo, bardzo ci dziękuję. I po prostu zapraszamy na te emocje i dzisiaj, i jutro indywidualne podczas Grand Prix w Pradze i w niedzielę emocje ligowe półfinałowe. Sławomir Kryjom, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia. To był Sławomir Kryjom, można powiedzieć tak na raty, na 2 razy, ale się udało. Niektórzy zawodnicy, jak zaczynają karierę, to tak właśnie na 2 razy łuk jadą. My tak trochę w 1/3 czy w 2/3 łuku tak nas trochę wpadliśmy w turbulencję. No dobrze, zacząłem zapowiadać, to zapowiem jeszcze raz. Mirosław Jabłoński pojawił się na świeżo po tym, co działo się w końcówce sezonu zasadniczego, dlatego dzisiaj ze Sławomirem więcej o Grand Prix, natomiast teraz więcej tej tej rozmowy, która miała miejsce we wtorkowy poranek, ale ona wciąż jest aktualna, dlatego warto do niej wrócić. Już teraz Mirosław Jabłoński. Na zakończenie po rozmowie z Mirosławem poleci muzyka, a ja na ten czas tę żywą część dzisiejszą kończę, życząc wam wszystkiego najlepszego, dużo sportowych emocji dziś, jutro i w niedzielę. Oj, się będzie działo. Także kolejny metanol za tydzień o stałej porze, a teraz już Mirosław Jabłoński w rozmowie z poranka. No wiecie, o co chodziło. Mirek, już teraz o lidze.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Będę za chwilę w towarzystwie, we wspaniałym towarzystwie znamienitego eksperta Kanal Plus, człowieka legendy, człowieka instytucji, człowieka erudyty, który za chwilę mnie udusi, bo słyszy tę zapowiedź. Mirosław Jabłoński. Dzień dobry, Mirku.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Będziesz dusił?
Będę, bo przesadzasz jak zwykle w tych wszelkich dobrych słowach.
Ale sam wiesz, Mirek, media przerysowują, no muszę to teraz zrobić, wiesz, jesteśmy jakby no de facto cały czas po tej samej stronie barykady, ale rozumiesz, wiesz, poranny show, program śniadaniowy, wiesz, no trzeba tak troszeczkę dopieścić.
Tak, pokolorować.
Dokładnie. Także
aczkolwiek swoją stronę nie lubię tego robić.
Nie, no luz, wiadomo, zdrowy dystans musi być, także to wszystko z przymrużeniem oka, to takie nawet można powiedzieć, zrodzimy słuchaczom, wyreżyserowane było troszeczkę, wczoraj trochę żeśmy to... Wczoraj ci uprzedzałem, że takie coś mogę walnąć. W każdym razie, Mirosław, od czego chcesz zacząć? Od Grand Prix czy od najświeższych wydarzeń ligowych? Bo chyba wszystko zgodnie z przewidywaniami, aczkolwiek sam ci wczoraj pisałem, że chyba będę odszczekiwał moje przewidywania z meczu z Leszna, przynajmniej po pierwszych dwóch seriach meczu w Rybniku tak to wyglądało, że tam rybniczanie jednak szarpnęli, mimo że przegrali.
Tak, dokładnie. No Rybnik postawił się, ale to... było tylko chwilowy opór, tak to nazwijmy, nie byli w stanie wygrać z Wrocławiem. Czy odszczekiwał? To cały sezon się na to złożył. To jest tak naprawdę, możemy kogoś oceniać po ostatnim spotkaniu, bo dajmy na to Lublin, który przegrał punkt bonusowy, Częstochowa przegrała w Lesznie, ale tym się na ten wynik, co jest teraz na koniec tabeli, pracuje się cały sezon. To w każdym spotkaniu można by powiedzieć, że można by pojechać troszeczkę lepiej i byłoby troszkę lepiej. Wrocław, zasłużenie, niezasłużenie, no jest w tych playoffach, tym ostatnim zwycięstwem w Rybniku, aczkolwiek sądzę, że gdyby nie perypetie i cała saga częstochowskiej gliny, to by go nie było.
No właśnie, bo mówisz, że cały sezon się na tym pracuje nad wynikiem i jakby to jest rezultat oczywiście 14 kolejek, 14 spotkań, 7 domowych, 7 wyjazdowych, w przypadku Częstochowy 8 wyjazdowych, ale właśnie ten 8 wyjazd częstochowski, no mam wrażenie cały czas, że pozostaje jakiś niedosyt, patrząc na włókniarza. Przy całym szacunku oczywiście do zespołów, które awansowały do playoffów i tak dalej, przy tym wszystkim, co się działo na sportowo, to mam cały czas wrażenie, że o tym aspekcie pozasportowym będzie jeszcze niestety mówione i to głośno, i to nie przez miesiąc, a przez lata będziemy się cofać pamięcią i mówić, a bo wtedy ten, który nie powinien, się wtrącał w tor.
No tak, dokładnie. No, wielu prezesów niestety ma takie ambicje, żeby prowadzić zespoły, wtrącać się ludziom, którzy tak naprawdę tym do tego są zatrudnieni i do tego mają papiery, do tego są, za to mają płacone, a sami nie mają odwagi prezesi wziąć na barki, siebie wpisać w miejsce menadżera czy też trenera drużyny. Tutaj tak naprawdę mając najlepszego trenera w Polsce, trenera Cieślaka, wiedząc, że on tym wszystkim rządzi, samowola taka, no wyszła bokiem drużynie z Częstochowy, nie ujmując tu właśnie kibicom drużynie, która zasłużyła pewnie na te odjechanie tego jednego meczu więcej, ale mnie zaskakuje fakt, że w Częstochowie, w swoim środowisku nie wyciągnięto jeszcze wobec nikogo konsekwencji, a jedynym, tak to nazwijmy, poszkodowanym, czy oprócz kibiców oczywiście brakiem playoffów, jest trener Cieślak, który złożył wymówienie, ale nie widać winnego w drużynie, w całym klubie częstochowskim. Nikt nie podjął rękawicy, żeby rozliczyć czy to prezesa Święcika, czy kogoś innego za to, co się wydarzyło, bo brak play-offu moim zdaniem można zawdzięczyć tylko i wyłącznie osobom odpowiedzialnym za to całe zamieszanie, a wewnętrznie niewyjaśnienie tej sprawy PR-owo moim zdaniem wpływa bardzo źle, bo osobiście gdybym był sponsorem, to nie wiem, czy chciałbym dalej wspierać częstochowski klub, wiedząc, że dzieją się takie rzeczy wewnątrz struktur klubu.
Znaczy, ja mogę tylko dodać, że wiesz, idzie zima, jakby te wakacje, w cudzysłowie wakacje w Częstochowie przyszły wcześniej niż zakładano, czyli już teraz, od niedzieli, idzie zima i nad prezesem jest jeszcze zarząd, więc być może gdzieś to zostanie, wiesz, bo ja ci powiem tak, bo ty mówisz w ten sposób, ja mówię, jak gdybym był sponsorem, skoro idziemy w taką retorykę, to ja bym był sponsorem częstochowskiego klubu, tak? Jakby będąc lokalnym, bo wiadomo, że głównie lokalne firmy wspierają kluby dane w danych miastach, więc będąc nawet takim sponsorem tytularnym, nazwę wszyscy znają, to już nie będziemy mówić,
tak,
to ja bym, powiem ci tak, ja bym nie wykluczał tego, żebym pozostał w klubie, ale w tym momencie twardy warunek, wiemy jaki jest, no sorry, no wiemy kto zawalił, a nikt nie chce tego powiedzieć głośno i to jest trochę takie zaskakujące.
Dokładnie o tym, co mówisz, dokładnie się z tobą zgadzam, no bo tutaj drużyna zbudowana tak naprawdę na awans do play-offów, walkę o finał. Wiadomo, coś tam mogło im wcześniej nie wychodzić, ale czynnik pozasportowy i to wtrącanie się osób zewnętrznych, które nie miały prawa w ogóle tego robić, no to dla mnie jest trochę, odbija się czkawką do teraz i jest niesmaczne, bo kładąc pieniążki swoje, tak jak powiedziałeś o firmie, która jest głównym sponsorem, oczywiście też byłbym na dobre i złe z drużyną. Wynik sportowy przepękałbym, gdyby nie było awansu do play-offów po sportowej walce, ale jeżeli dzieją się rzeczy pozasportowe, jakieś samowolki i rzeczy, które mają wpływ na wynik sportowy, niezwiązany z nic, nie ma tego wspólnego ze sportem, no to dla mnie już nie byłoby to tak do końca klarowne, że chciałbym z tym pozostać, jeżeli nie ma żadnych konsekwencji wobec osób, które zawiniły.
Tak, no słowo konsekwencje to jest podstawa, ale żeby już nie było tak, wiesz, tak żałobnie, że tak powiem, i ciężko, to przejdźmy do sportu. Wiesz co, od razu pytania od słuchaczy, pozwolę sobie zacytować do ciebie, Mirku.
Oczywiście.
Szymon Nabożny pisze, tak, to jest pytanie do ciebie, bo jest napisane pytanie do jabłeczka, chyba chodziło o jabłuszko, tak jak się Tomek Golob nazwał w piątek. Hipotetycznie, Sparta zdobywa złoto, po czym Max dostaje wyrok zawieszenie. Jakie scenariusze? O, to ciekawe pytanie.
To już chyba by musieli się wypowiedzieć prawnicy, osoby związane i zagłębione w tą sprawę, bo wiemy, że tutaj już też to jest walka na kluczki prawne i tam sądzę, byśmy zapytali dwóch prawników i byłyby dwie różne interpretacje z każdej ze stron. Dla mnie dziwne jest to, że to się tak ciągnie, bo to nie działa na korzyść. Znaczy się klub, wiadomo, robi swoje, na moje podpowiadają tam Maxowi, jak z tego wybrnąć, jak najkorzystniej, ale dla Maxa moim zdaniem nie jest to nic dobrego, to są tylko i wyłącznie rzeczy pozasportowe i to jest coś, co go nie uniknie, a odwlekanie tego, no to na psychikę musi działać destrukcyjnie, bo sądzę, że nikt po meczu nie pyta go, jak tam było na meczu, tylko raczej każdy jest ciekaw tego, co się wydarzy w jego życiu, już tak to nazwijmy, prywatnie odnośnie tego kary zawieszenia. A kto, co się wydarzy w takim scenariuszu, to ja nawet nie chcę zabierać głosu, bo nie czuję się w tym na tyle obeznany.
Tak, no ja też nie chcę przewidywać, jeśli mogę też tak się podpiąć pod twoją odpowiedź, to też nie chcę przewidywać, aczkolwiek mam wrażenie wczoraj, kiedy zobaczyłem skład potwierdzony z zespołu Sparty, nie było w nim Maxa Drabika, do tego wypowiedź Darka Śledzia, trenera, że no tam, że zdrowotnie chcemy, tak, uchronić Maxa, tak enigmatycznie to zabrzmiało i rozmawiałem wtedy z naszym serdecznym kolegą Łukaszem Bencem. I tak powiedziałem Łukaszowi, i potem się ugryzłem, wiem, że to była prywatna rozmowa, ale w sumie jak to przemyślałem, to powiem to głośno, że mam wrażenie cały czas, Mirek, że mniejszym złem, bo i tak grozi jakiś wyrok Maksymowi Drabikowi, więc tak mniejszym złem byłoby go chyba ukarać od razu na początku sezonu, kiedy to, czyli jakby jak najszybciej, jakby to było możliwe, żeby uchronić jego tak naprawdę przyszłość i karierę, bo w tej rozmowie, nie wiem, czy to oglądałeś magazyn, czy zdążyłeś wrócić na magazyn.
Oglądałem.
Tak. I była rozmowa Marcina Majewskiego z panem Rynkowskim, tak? Z Polady. No to jednak te dwa lata gdzieś tam z tyłu głowy mamy wszyscy po tej wypowiedzi. I jakby może mniejszym złem byłoby, żeby stracił ten sezon i kawałek następnego, niż teraz to, co się wydarza i dzieje. No ten brak Maksyma też daje do myślenia. Nie chcę tutaj szyć i doszukiwać się, ale no to wszystko nie wygląda ciekawie.
Ja też nie będę tutaj dorabiał jakiejś tam swojej górnolotnej ideologii, ale brak, gdzie tak naprawdę nie mówi się o żadnej chorobie, o żadnej kontuzji. Do tego jeszcze gdyby sezon wychodził, ale Maxowi, czy ten sezon wychodzi, początek miał wejście smoka, ale im głębiej, im dalej w ten sezon, tym troszeczkę gorzej. Na pewno gdyby zawiesili go od razu, czy ta kara go spotkała od razu, to byłby jeden strzał, to byłby jeden cios dla głowy jego. A ja tu podkreślam, psychika jest...
krucha, no.
Psychika jest krucha i ja tutaj w ogóle nawet nie chcę wspominać tragicznych sytuacji sprzed lat, bo wiemy, ilu młodych zawodników nie wytrzymało tej presji, ilu zawodników wolało skończyć ze wszystkim niż ciągnąć to dalej. Ja mam nadzieję, że Max jest na tyle otoczony opieką właśnie psychologiczną, żeby móc z tego wszystkiego wyjść, poradzić sobie, i trzymam za niego kciuki. Każdy ma prawo popełniać błędy, każdy ma prawo zrobić coś nie tak, ale no, żeby to wszystko mu się poukładało jak najlepiej, bo to jest chłopak z ogromnym talentem i żal byłoby taki talent zmarnować.
Zdecydowanie, no tutaj akurat jakoś nasuwa się, myślę, wszystkim słuchaczom zaangażowanym w Żużel temat Patryka Dudka, gdzie oczywiście no, tu podstawy były inne, tutaj to już są kwestie stricte antydopingowe, stricte gdzieś tam biochemiczne, że tak powiem, i które przekładają się na przepisy, ale sama procedura w przypadku Patryka Dudka była błyskawiczna, było to bolesne dla Patryka na pewno, natomiast właśnie tak jak mówisz, szybko gdzieś tam, szybko, no względnie szybko się z tym uporał i wrócił jeszcze silniejszy, tak, i jakby tego życzę też Maksymowi, żeby to go zbudowało, a nie podcięło.
Dokładnie
chociaż
tak,
chociaż wiemy doskonale,
tak, bo taka moda na sukces związana z tym jego karą, z tą jego karą, no to niestety, ale no nie ma prawa wpływać na niego pozytywnie.
Mm-hmm. Jawor pyta teraz, kibic żużlowy, to już tak bardziej o sport, żeby już odejść od tych smutnych tematów, skupić się na tym, co tak naprawdę przed nami, bo kolejne weekendy w Ekstralidze zapowiadają się naprawdę nieźle. Jawor pyta tak, czy jest szansa, że ktoś zatrzyma Unię Leszno? Kołodziej pewnie jak zwykle odpali w playoff mode i będzie po zabawie. To jest pierwsze pytanie. Drugie, kto większym przegranym? Lublin z dobrym składem i super juniorami, czy właśnie Włókniarz, który odpada dzięki prezesowi? Temat Włókniarza już poruszyliśmy, od niego zaczęliśmy, więc już do nie będziemy wracać do Włókniarza. Myślę, że Jawor się nie obrazi. No ale właśnie, ta Unia Leszno. Unia Leszno, pani, też spotkaliśmy się przed meczem w Lesznie i tak rozmawiamy, że a może ta Częstochowa tutaj zrobić w ogóle show i tak dalej, że tak nie byliśmy do końca pewni formy Unii Leszno. Też ulegliśmy gdzieś tym stereotypowemu patrzeniu na to wszystko, co się działo w Lesznie, a tu się okazuje, że sam Piotr Baron mówi, to jest dla nas sprawdzian, no i ten sprawdzian zdany elegancko.
Tylko to stereotypowe patrzenie troszeczkę do nas wymusili też leszczynianie, nie ukrywajmy. Nie chodzi o drużynę, tylko otoczenie, kibice, ludzie, których się spotkało tam po drodze, którzy mówili, o, ale żebyśmy tu jak najmniejszy wymiar kary. Oni wszyscy patrzyli na to bardzo sceptycznie, bardzo negatywnych, czarnych barwach. Troszeczkę chyba nam to się też udzieliło, tym bardziej, że ta Częstochowa na wyjazdach w przekroju całego sezonu spisywała się genialnie wręcz, no ale Leszno, zadyszka, no widzieliśmy tą zadyszkę, widzieliśmy bezradnego Włókniarza tak naprawdę, i jeżeli scenariusz ma się potwierdzić, no to tak jak rok temu Janusz Kołodzi odpala i jest niepokonany w finale, aczkolwiek no Zielona Góra u siebie znalazła patent na Falubas, na Unię Leszno. Falubas pokazał, że da się pokonać i to dosyć wysoko, aczkolwiek no teraz mamy znowu ten pojedynek, tylko że Unia Leszno już, tak to nazwijmy, ten pojedynek jest mądrzejsza i na pewno na tym torze będzie o wiele szybciej mogła się połapać z ustawieniami motocykla. Każda drużyna jest do zatrzymania, ale Unia Leszno wydaje się być zespołem kompletnym, gdzie na każdej pozycji jest zawodnik, którego stać na załatanie dziury po koledze, który ma gorszy dzień. To jest tylko sport i wierzę, że dla dobra sportu te półfinały i finały będą mega zacięte i mega wyrównane, bo przecież o to chodzi, żebyśmy się emocjonowali do ostatniego biegu, co miało to miejsce w Lublinie. I teraz odbijam siłeczkę do tego pytania, czy Częstochowa, czy Lublin. No o Częstochowie powiedzieliśmy, Lublin sportowej walce, trochę z pechem w tym ostatnim meczu Wiktora Lamparta, ale jednak chyba większym przegranym jest Częstochowa, gdzie Częstochowa zbudowała, tak naprawdę mówiło się nie o Dream Teamie, ale o bardzo mocnej drużynie, która chce walczyć o złoto, cel był jasno postawiony, a w Lublinie nie mieli Jarka Hampela na początku w okresie transferowym zimą. Jarek Hampel doszedł, potem może te cele troszeczkę się zmieniły, ale to była mocna drużyna, ale bez jakichś gwiazd, które miały osiągnięcia w Mistrzostwach Świata czy Grand Prix, więc moim zdaniem tutaj troszeczkę gorzej sytuacja i dla mnie osobiście większą porażką niestety jest Włókniarz Częstochowa.
To jeszcze hasło na koniec ode mnie. Mówiliśmy trochę o aspekcie psychologicznym czy psychicznym, jeśli chodzi o kwestie negatywne w tym momencie, czyli Maksyma Drabika, ale mam wrażenie po meczu w Lublinie, że i w kontekście tego pierwszego półfinałowego zderzenia, czyli Zielona Góra Leszno, że w Zielonej Górze oni już wiedzą, że mogą wszystko. Oni, tak jak powiedział Krzysiek Cegielski, oni są poobijani, ale wyszarpnięte to zwycięstwo, odrodzenie, czy jazda nawet ponad własne siły Patryka Dudka przy tym, co się wydarzyło w Gorzowie i tak dalej. Ja myślę, że tam jest już coś więcej niż sport.
Coś więcej niż sport, taki team spirit, takie coś, jakaś dobra aura się roztacza nad Zieloną Górą, ale nie da się ukryć, że ten awans okej, wyszarpany tak naprawdę do playoffów, ale dwumecz teraz z Unią Leszno, no z wielkim apetytem, bo to jest po takim dwumeczu, w którym się wygrało z mistrzem Polski, w którym się rozbiło ich na swoim torze, no to nie wiem, czy ta presja jednak troszkę nie będzie wiązała rąk i nóg i jestem sam bardzo, bardzo ciekaw tego spotkania. Falubas pokazał, że stać ich na wygranie, rozbicie mistrza Polski, ale też niestety pokazał, że przyjeżdża wrocławska drużyna i rozbija ich na własnym torze, więc na pewno muszą być czujni, skupieni, wykorzystywać tą dobrą aurę, bo nie na pewno im sprzyja. I jak to wszystko się złoży, no to oczywiście moim zdaniem są na równorzędnej drodze do finału i są w stanie jako jedni z nielicznych drużyn pokonać leszczyńskie Byki, żeby wydrzeć im ten finał.
No dobrze, to zobaczymy. Na pewno będzie temperatura tego spotkania bardzo duża.